Regionalny punkt widzenia. Co słychać w kulturze? Wydarzenia, dokonania, plany i zaproszenia. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Magda Jasińska.
I moi wyjątkowi goście oczywiście. Stanisław Sojka zaśpiewał, że są na tym świecie rzeczy, których nie można kupić. No właśnie, czy sztuka jest towarem dobrze sprzedającym się? Jaka sztuka dobrze się sprzedaje? Między innymi o tym dzisiaj rozmawiać będziemy. Pan dyrektor Wacław Kuczma, Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu. Z Torunia, ale w Bydgoszczy. Dzień dobry. Dzień dobry. Maciej Puto, dyrektor Filharmonii Pomorskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A w toruńskim studiu Marek Rubnikowicz, dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
I drugi Marek, Marek Czekała, dyrektor Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Witam.
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
No właśnie, niektórzy uważają, że wszystko można sprzedać, wszystko można kupić. To jest tylko kwestią ceny. Ktoś ma za głośno słuchawki. Chyba pan dyrektor Kuczma już tutaj. Czy to rzeczywiście kulturę można tak wyliczyć i potraktować jak towar? Czy panowie dyrektorzy, przygotowując różnego rodzaju wydarzenia artystyczne, no myślą o tym, czy to się sprzeda? Pan dyrektor Marek Rubnikowicz, zawsze na posterunku.
Dzień dobry państwu raz jeszcze. Proszę państwa, patrząc na to, no niestety kultura jak wszystko jest wymierna i niestety ma też, ja mówię, niestety ma aspekt finansowy, dlatego że pieniądze z kulturą nie zawsze idą w parze, bo twórca już sam w sobie, tworząc dzieło sztuki, nigdy nie myśli na etapie tworzenia o tym, ile to będzie kosztowało, co stworzy. Tworząc wystawę, musimy mieć na uwadze środki finansowe, bo żyjemy w takich czasach, gdzie no niestety pieniądz, ten okropny wynalazek Fenicjan jest głównym rządzącym tym światem. Natomiast staramy się, ażeby pieniądz nigdy nie stanowił elementu głównego, wiodącego. On ma być gdzieś, on ma służyć jakimś określonym celom. W tym przypadku tworzeniu tego, co dla nas jest najcenniejsze, pokazaniu wystawy, prezentowaniu tego, co jest istotą naszej działalności, w tym przypadku elementy wystawiennicze. Natomiast pamiętajmy, że pieniądz może być także elementem, który pobudza i nakręca kulturę. Pomimo, że brzmi to dość paradoksalnie, ponieważ jak już mówiłem wcześniej, istotą sztuki nie jest pieniądz. Natomiast generalnie niestety w czasach komercjalizacji, no właściwie pójście do filharmonii, pójście do teatru, to jest niczym innym tylko kupowanie, to jest reglamentowanie towaru pod tytułem sztuka w różnych aspektach.
Ale też wybranie się na przykład do Centrum Sztuki Współczesnej, to też jest reglamentowanie towaru,
Ależ oczywiście, że tak. Jest to docieranie do pewnego określonego kręgu ludzi.
Wacław
Ale tu już
Kuczma.
Może koledze tak jest. Oddam głos. Tak.
No, to prawda, że tak się stało, że niekoniecznie sztuka jest tym magnesem przyciągającym, to chociaż powinna być, dla oczywiście mówię tu polityków i ekonomistów, bo zawsze stoję w opozycji do tej grupy społecznej i uważam ją za zło konieczne, jeśli w ogóle jest potrzebne. Bo właśnie pieniądz powoduje to, że bardzo wiele propozycji artystycznych jest pomijanych z tego względu, że na szczęście jeszcze chyba w naszym województwie tak nie jest, ale bywa w niektórych instytucjach, że nie pokazuje się pewnych rzeczy z tego względu, że będzie mała frekwencja, a różnego rodzaju radni, prezydenci, ministrowie czy marszałkowie wymagają od dyrektorów, żeby ta frekwencja
żeby
z roku na rok była coraz wyższa.
Tak.
I teraz jak tu pokazywać sztukę współczesną, często bardzo trudną, przy społeczeństwu, które jest niedoedukowane kulturalnie, z tego względu, że usunięto ze szkół najważniejszy przedmiot, czy najważniejsze przedmioty, które rozwijają wyobraźnię i pomagają się uczyć matematyki, panowie ekonomiści i politycy. Jak tutaj zachęcić do tego, żeby oni to oglądali? Oni po prostu
ten najważniejszy
na to nie przyjdą.
Przedmiot to sztuka.
Tak. Ona rozwija wyobraźnię.
No nie wiem.
To Einstein nawet mówił. I jeżeli ktoś z decydentów nie potrafi tego zrozumieć, to odsyłam do szkoły podstawowej. Nawet panów prezydentów. Na różnym szczeblu. I nie da się tego po prostu zrobić, żeby przełożyć sztukę współczesną na wymiar finansowy i wymiar ilości widzów, którzy przychodzą, bo jadąc no ale łatwiej na przykład jest to zrobić przy okazji Malczewskiego. Ludzie przyjdą. Nawet nie wiedząc, o co chodzi, to i tak przyjdą. Ale jadąc dzisiaj do studia, słyszałem, że bodajże chyba w Bydgoszczy, jeśli się nie mylę, będzie koncert czy przedstawienie, powiedzmy sobie w cudzysłowie, artystów, którzy wygrali Mam Talent. I założę się, że na tym spektaklu będą tłumy.
Że będzie więcej niż na przykład
piątkowym
czy niedzielnym koncercie symfonicznym.
Tak, czy na przykład na wystawie Natalii LL, czy na wystawie kolekcji Polskiej Sztuki Współczesnej. Sami do tego doprowadziliśmy.
A Marek Czekała, jak przygotowuje programy Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej właśnie pod melomana, pod odbiorcę?
Ja jeszcze nawiążę do tego, co mówił Wacek przed chwilą. Ja nie do końca się zgadzam, że to takie straszne zło, te koncerty laureatów Mam Talent, to również...
Bo i mają talent, rzeczywiście.
Oczywiście, to również powinno znaleźć swoje miejsce w przestrzeni publicznej. My, jako dyrektorzy instytucji kultury, no jesteśmy niestety ograniczeni pewnym budżetem. Każdy z nas ma ten budżet, który go ogranicza. My najchętniej byśmy się zanurzyli w sztuce, kulturze i robili wspaniałe, piękne koncerty, nie licząc się z finansami. Niestety nie możemy. Mamy swoje zadania, mamy konkretne cele i musimy je realizować. Programując repertuar orkiestry, muszę myśleć o tym, żeby z jednej strony przyciągnąć nowego widza, nie żeby on wrócił po raz kolejny i myśleć o tym, że są różne grupy słuchaczy. Nie mogę kierować swoich programów tylko do jednej grupy słuchaczy, też muszę urozmaicać program i pod tym kątem tak właśnie myślimy, tak robimy.
Podobnie robi Maciej Puto w Filharmonii Pomorskiej?
Ja się skupiam troszeczkę bardziej intensywnie na działaniach edukacyjnych. No, Bacek mówił o edukacji, która
niestety
leży u nas. Tak wiele osób pewnie zapomina jednak, że kultura jest tą pierwszą gałęzią naszego życia. Za nią dopiero kroczy polityka, za nią kroczy gospodarka. No można by tu przywoływać w pamięci słowa Roberta Schumana, który mówił, że gdyby jeszcze raz mu przyszło integrować narody Europy, to zacząłby nie od polityki i gospodarki, a właśnie od kultury. A humanistyka jest pierwszą rzeczą, za nią dopiero kroczą nauki ścisłe. No filozofia jest podstawą. Spójrzmy na wielkie korporacje światowe. To w tych korporacjach miejsce swojej pracy znajdują filozofowie, prawda? Po co w takiej korporacji filozof, prawda? A jednak okazuje się, że jest bardzo potrzebny, aby zgłębiać tajniki ludzkiego umysłu, ludzkich zachowań, nie wiem, związanych z socjologią czy innymi naukami.
No i dobrze, edukujemy i to już wystarczy?
Edukujemy, żeby przygotować naszych przyszłych odbiorców. A edukujemy już od wieku prenatalnego.
Tak, rzeczywiście różnego rodzaju wydarzenia w Filharmonii Pomorskiej, edukacyjne, ale no pytanie, czy to wystarczy, żeby potem odbierać sztukę współczesną chociażby.
Nie wystarczy, bo my sami nie jesteśmy w stanie wiele zrobić. No Filharmonia ma tylko te 880 miejsc na widowni. Główny tutaj ciężar powinien spoczywać na barkach jednak edukatorów, czyli szkół różnego szczebla.
Wacław Kuczma.
No tak, to się tak zgadza. Szkoły powinny to prowadzić. Ale jeśli chodzi o to, ja nie jestem, oczywiście nie uważam, że tych półamatorów, czy półartystów nie powinno się pokazywać, prezentować, nie powinni mieć dostępu do, czy możliwości pokazania tego, co potrafią, tylko że nie powinno się z tego robić takiej religii, takiego miejsca, takiego wydarzenia, które jest prawie, że najważniejsze. No,
bardzo wiem, o jakim koncercie pan mówi, bo muszę sprawdzić.
Ja też dokładnie, bo ja nie oglądam tych wszystkich programów Mam Talent, tego typu, które się pojawiają w wszystkich telewizjach.
Ale zaręczam, że na przykład laureatem jednej z edycji Mam Talent był na przykład Marcin Wyrostek. No przecież to jest wirtuoz akordeonu. I zaręczam, że to nie jest ani pół amator, ani pół profesjonalista, tylko to jest po prostu wirtuoz.
Tak, ale każdy wyjątek potwierdza regułę.
To jest jedna rzecz, a druga rzecz.
Ja bym
dziwię
tego
się,
nie
że,
sprowadzał
dziwię
do wyjątku.
Dziwię
ja
się, że w takim programie wystąpił, bo ja bym nie wystąpił w takim programie.
Dało mu to popularność.
No, dało mu to właśnie popularność i odbiór sztuki, szczególnie sztuki współczesnej, w oparciu o tak zwaną popularność, no to się mija z celem. No to w ogóle nie ma związku jedno z drugim. No, nie da się tego zrobić.
Marek Rubnikowicz.
Proszę Państwa, ja słuchając tego, co szczególnie Wacek mówi, widzę, dzisiaj jest strasznie wojowniczo nastawiony. Natomiast tu chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, że dzisiaj mówiąc o sztuce, o percepcji sztuki, pamiętajmy, że na przykład w przypadku muzeów my mówimy już o swoistym przemyśle muzealnym, bo jeżeli rocznie muzea w Polsce odwiedza 35 do 36 milionów ludzi, przynosząc bardzo pokaźne przychody dla instytucji. Tym samym my już nie mówimy o zjawisku, o percepcji, a mówimy wręcz nawet o swoistej gałęzi przemysłu. Ale nie w tym problem. Wracając do tego, o czym mówiliśmy w kontekście przygotowania edukacji. Proszę Państwa, nie możemy sprowadzać edukacji do poziomu instytucji kultury, bo jest to cały proces, w którym biorą udział rodzice od najmłodszych lat wychowania. Nie zgodziłbym się z tym prenatalnym, powiedziałbym, elementem, bo no jednak pamiętajmy, że tutaj trzeba pewne inne elementy, ale nie w tym rzecz, żeby teraz to rozwijać. Natomiast generalnie rzecz biorąc, od okresu właściwie przedszkolnego już edukuje się dzieci, prawda? To jest tak, jak z jednej strony dziecko jest uczone zachowań w środowisku dla niego i obcym, i nieobcym, jakim jest woda. Tak samo z drugiej strony dziecko jest także wprowadzane do środowiska kulturowego. I im bardziej będzie ta skorupka za młodu nasiąknięta kulturą, tym łatwiej będzie nauczyć jej odbioru chociażby sztuki współczesnej, która rzeczywiście jest trudną. Często nie zrozumiałem dlaczego, a no bo dlatego, że po prostu my nie mamy odpowiedniego poziomu przygotowanej grupy odbiorców. Podobnie zresztą w przypadku dużych wystaw w muzeach. I tu rzeczywiście no, są pewne nazwiska, które są nośne. Tu Wacek między innymi mówi, że pewne formy, pewne programy no, są, powiedziałbym, zjawiskiem wręcz, jak odniosłem wrażenie, szkodliwym z punktu widzenia percepcji sztuki. Nie zgodzę się. Bo jeżeli cofniemy się nawet do wieku XIX, XVIII, popatrzmy na wielkich muzyków europejskich chociażby, którzy także bardzo dużą wagę przywiązywali do tego, co nazywa się dzisiaj pięknie marketingiem, prawda? Bo niektórzy odchodzili w niesławie, dopiero po śmierci zaczynali być wielcy, a niektórzy już świetnie sobie radzili w momencie, gdy byli najbardziej twórczy i najbardziej kreatywni. No. Także z tą percepcją i z tą popularnością to rzeczywiście jak z tą przysłowiową łaską pańską, która na pstrym koniu jeździ.
Za moment wrócimy do naszej dyskusji i oddam pierwszemu głos Wacławowi Kuczmie. Ale teraz piosenka chyba w nawiązaniu w treści do naszej rozmowy.
Napisałem dziś piosenkę, już jest nieźle, już jest pięknie, ale chcę. Wyłącznie dla mamony. Ani słowa o miłości, o podłości, polityce i o niczym innym. Nic bez znaczeń dodatkowych. Najpierw ty, kogo to nic, tylko ty dla ciebie piszę. Tylko ty, po tobie nie ma nic. Dziś piszę dla mamony. Ile razy to słyszałem, że ktoś kocha. Nie wierzyłem, bo jak wierzyć kto, gdy ktoś wyznaje dla mamony. Ta piosenka jest prawdziwa, ja to śpiewam w przekonaniu, że nic nie przeżywam, tylko muszę coś zarobić. Najpierw ty, bo to było nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic. Dziś piszę dla mamony. Ta piosenka jest, ta piosenka jest, ta piosenka jest, ta piosenka jest. Ta piosenka jest.
wyjdzie głupca. Ja zakładam, że ty słuchasz i że widzisz to, jak dzisiaj piszę dla mamony. Tak jak żadna prostytutka nie celuje nigdy w usta, tak ja odpuszczam sobie wszystkie moje strofy. Najpierw ty, kogo tu ma nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, po tobie nie ma nic. Dziś piszę dla mamony, ta piosenka jest.
W Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Wacław Kuczma.
Nie, chciałem
myśl,
tak
czy
tylko,
uleciała ta
tak,
myśl,
nie,
czy mam
jest,
pytać?
Jest ta myśl. Ja chciałem tylko powiedzieć, że można oczywiście dojść do takiego punktu, żeby na Pchlin Targu pokazywać wybitne dzieła sztuki. I też w zasadzie marketing świetny, dużo ludzi przychodzi. Dziesiątki tysięcy czasami się przewijają przez tego typu imprezy, czy i tam no, frekwencja byłaby bardzo duża. Tylko jaki jest tego sens? Ja mam czasami takie wrażenie, że ta olbrzymia liczba ludzi, która odwiedza różnego rodzaju instytucje, nie wie po co tam przychodzi. Przychodzi tylko, bo przychodzi. A druga rzecz jest taka, że bardzo się boję tej negatywnej promocji. Wmawiania ludziom, że jak oni zobaczą coś w mediach, w internecie, w różnych programach telewizyjnych, zobaczą coś, co niekoniecznie jest dobre, ale jest bardzo popularne, no to oni uważają, że no przecież to jest świetne, bo to przecież jest w telewizji, to jest w internecie, to
no dobrze,
ma tam
dobrze.
Ileś odsłon, ma ileś tam i to jest i tłumaczenie wtedy, że to tak nie jest, mija się z celem, bo to do tych ludzi nie dociera i przychodzą na warsztaty rodzice z dziećmi i mówią, no ale wie pan tutaj to przecież tam to było takie ciekawe, popokazywane i ma tyle odsłon i to świetne działanie, a wy tu takie jakieś dziwne rzeczy pokazujecie. To jest taka trochę promocja negatywnych wzorców.
A wystawy prac celebrytów?
No, też się mijają z celem.
Ale
niestety
walą tłumy. No i też w Centrum Sztuki Współczesnej niekiedy można
tak,
zobaczyć takie wystawy.
Tak, czasami można było zobaczyć.
I tu coś cię mamy.
Ale mnie wtedy jeszcze nie było.
A teraz już nie będzie takich wystaw?
No, Krutson jest przy okazji kamery i micie no, co najmniej dobrym fotografikiem.
A piętro wyżej?
A piętro
czy
wyżej jest Lynch i jego litografie są... Co prawda Lynch jest bardziej znany z działalności filmowej, ale jego litografie są naprawdę ciekawe. Może to nie jest jakieś wybitne przodujące, nie są to wybitne przodujące
dzieła
sztuki.
Ale ściągną tłumy.
Ale jego obrazy czy asamblaże są też bardzo specyficzne i dość ciekawe. I go trzeba pamiętać o tym, że Lynch jest z tego zawodu wychodzi, także to nie jest takie typowo celebryckie.
Ale nie ma co ukrywać, że no, panowie dyrektorzy też często, może nie często, ale niekiedy ściągają no, chodliwy towar, prawda?
Chodliwy, ale pod warunkiem, żeby to był na bardzo dobrym, wysokim poziomie artystycznym.
Marek Równikowicz.
I tutaj z Wackiem tak nie do końca się zgodzę, bo w jakimś stopniu Wacuś sam sobie zaprzecza, mówiąc, że właśnie
dlaczego?
Nie powinno się sprowadzać prac celebrytów, a właśnie Lynch jest klasycznym przykładem. Na temat jakości prac Lyncha nie chciałbym rozmówić, bo nie jestem nie rozmawiać, bo to nie jest miejsce ku temu odpowiednie. Natomiast pamiętajmy, że Lynch korzysta bardzo mocno z narzędzi pod tytułem marketing i promocja. I w związku z tym to chociażby nawet ten element jest niezmiernie ważny i prosty, bo proszę Państwa, patrząc na to, idąc tokiem postępowania, czy rozumowania, przepraszam, kolegi, to mogę powiedzieć tylko tyle, że gdybyśmy przyjęli to założenie, to sztuka powinna w swym odbiorze być czystą, a więc taka, która powinna być za darmo, a więc jeżeli towar jest reglamentowany, to już jest to nakładanie pewnego rodzaju gorsetu na odbiorcę, ale pamiętajmy, że nie w tym tkwi istota chyba samej percepcji sztuki, bo to, o czym mówiliśmy w pierwszej części naszej audycji, to sam fakt przygotowania. To, o czym mówiliśmy, jak ważną rolą jest kształtowanie osobowości młodych ludzi, bo my nie ukształtujemy odbiorcy w ciągu roku, dwóch czy trzech i ta edukacja, do której jeszcze momentami w różnych instytucjach kultury nie przywiązuje się aż tak dużej wagi. A ja na przykład przyznaję, że dla mnie to jest jeden z istotniejszych elementów, bo nie utworzymy czegoś, co nazywamy misją instytucji kultury, w tym przypadku, jak u mnie, misji muzeum, jeżeli nie będziemy mieli określonej, powiedziałbym, polityki związanej z edukacją i z maksymalnie, powiedziałbym, rozwiniętymi wątkami edukacyjnymi, ale też pamiętajmy o tym, że jesteśmy tylko jednym z ogniw, bo tego typu działania podejmuje się już w domu i one prowadzone winny być we wszystkich, powiedziałbym, etapach kształcenia czy też edukowania i jednocześnie musi w to być wprzęgnięta i szkoła, ale nie tylko szkoła, bo często się mówi, to szkoła powinna to załatwić. Nie, to dom. Bo popatrzmy chociażby wewnątrz siebie, jak wielokrotnie możemy powiedzieć, że pewne zachowania, one były wyniesione z domu jednak, a później były co najwyżej rozwijane i pewne wątki były wychwycone niejako przez naszych rodziców, a w naszej osobowości, a później były w takim czy innym stopniu rozwijane, co zmienia także uwrażliwienie, a w konsekwencji, tu przepraszam za tak długi wywód, ale w konsekwencji wiąże się to z naszym odbiorem i z percepcją sztuki, bo trudno mówić o uwrażliwieniu na muzykę czy na sztukę, jeżeli my nie mamy tego przygotowania.
Ale jak tu rodzice mają przygotować do odbioru sztuki, jak oni sami nie są przygotowani? Tu jest koło zamknięte.
No, kiedyś zostało
zaniedbane.
Ja powtórzę stare powiedzenie, że kiedyś plebs chciał dorównać pałacowi, a w dobie demokracji po 89 roku, może po 45 w zasadzie już też, to pałac ma dorównać plebsowi. I tu jest pies pogrzebany. I główna, niestety, główna
zbyt
rola...
Zbyt mocne i dość niesprawiedliwe dla
bardzo,
naszych
bardzo, gości. Bardzo sprawiedliwe. Bo to widać
Wojownicza
nawet...
Natura się
to nawet widać w ławach sejmowych.
Kilka lat temu usłyszeliśmy, że tu Wersalu nie będzie, prawda?
I to jest bardzo istotna rzecz i... cały ciężar w tej chwili powinien spocząć na edukacji w polskiej szkole.
Drodzy Państwo...
Marek Czekała.
Ja się zgadzam oczywiście z tą edukacją, to jest oczywista oczywistość, ale przed chwilą wysłuchaliśmy piosenki, która nie była wykonana dla pieniędzy, ale oczywiście przyniosła pewnie spore pieniądze. Żyjemy w czasach, w których kultura stała się towarem i nie oszukujmy się, my musimy zdobywać słuchacza. My jesteśmy na pierwszej linii frontu jako dyrektorzy instytucji kulturalnych o to, aby walczyć o słuchacza, o widza, albowiem zmęczony człowiek przychodzący po pracy do domu włączy telewizor i łatwiej mu jest zrozumieć głupi dowcip kabaretowy, niż skupić się na jakiejś symfonii i wyjść na dobry koncert. I naszym zadaniem, również poprzez odpowiedni dobór repertuaru, jest to, aby go przekonać, że warto. I żeby do nas wracał.
Ale nieraz też tak tworzy się programy chociażby muzyczne, symfoniczne, żeby edukować, że się daje symfonię klasyczną.
Plus,
plus
Bolero Ravela, prawda?
No nie, to już by było szczęścia, ale na przykład no tak, mamy dzieło współczesne XX albo XXI wieku i w ten sposób możemy edukować.
Możemy znaleźć odbiorcę dla dzieła, które jest powszechnie znane i dla czegoś, co dopiero chcemy wprowadzić na rynek. No bo tutaj przez cały czas mówimy o przemysłach kultury. Nie bójmy się tego stwierdzenia. To jest...
Powiedziałem tu już parę sekwencji wcześniej.
Tak jest. Kultura jest takim samym produktem na rynku, jak każdy inny produkt. No jest on bardziej specyficzny niż śrubka czy gwóźdź,
Powtarzacie takie prawdy, o którym chodziło pewnej grupie ekonomistów, o to, żebyście takie prawdy mówili. I co jest absolutną bzdurą. Ale nie, to nie można sztuki traktować i kultury jako typowy towar. Oczywiście, że nie można tego robić. Bo o to chodziło pewnej grupie ekonomistów, którzy przejęli władzę nad umysłami społeczeństw na świecie i nad naszymi też, czym przykładem jest ta rozmowa, o której mówimy. O to chodziło. Zniszczyć to, co było i wprowadzimy nowe. Wprowadzimy nowe jako przemysł sztuki czy kultury, a ponieważ to będzie przemysł i będzie rządził pieniądz, to będziecie robić to, co my będziemy chcieli.
No jeszcze nie rządzi, bo przez cały czas jesteśmy dotowani.
Już rządzi.
No, rządzi o tyle, że każdy twórca musi z czegoś się utrzymywać.
Bo my rozmawiamy na temat instytucji, a powinniśmy w zasadzie szerzej rozmawiać na temat całego systemu.
Jeszcze Marek czekała, bo próbował się dojść do głosu, czy nie?
Nie.
Dobrze, teraz chwila piosenki.
Dzisiaj Bacuś jest bardzo wojowniczy, tak nie chcemy.
Jak zwykle zresztą.
Znowu piosenka tematycznie związana z naszą dyskusją.
Chciałam zaśpiewać o czymś ważnym, o samotności, braku nieba. Lecz powiedzieli pani Geppert, no co pani, to się nie sprzeda. Chciałam zaśpiewać o miłości, której czas nigdy nie ostudzi. Lecz powiedzieli, nie, to nie pójdzie, pani Geppert, to nie dla ludzi. Chciałam zaśpiewać hymn o trwaniu. Cóż, nie będziemy wiecznie młodzi, powiedzieli kobieto. Kogo to dzisiaj obchodzi? I pouczyli, że ich zdaniem, to znaczy zdaniem pewnych osób, sprzedają się rzeczy o niczym, napisane w przystępny sposób. I żebym sobie dała spokój z tym czarnym strojem, przysmędzaniem, to się nie sprzeda. To się nie sprzeda. Lecz kiedy widzę na koncertach w oczach słuchaczy skrawek nieba, to myślę sobie, dobry Boże, a co mi tam, niech się nie sprzeda. W tych oczach widzę taką miłość, której czas nigdy nie ostudzi. I wtedy mam ochotę krzyknąć, ludzie, to jest dla ludzi. W tych oczach widzę dramat czasu. Nie będziemy wiecznie młodzi, dlatego chodzi mi po głowie, że może to kogoś obchodzi. Nawet jeżeli czyimś zdaniem, to znaczy zdaniem pewnych osób, sprzedają się rzeczy o niczym, napisane w przystępny sposób. Niech mówią, dajże pani spokój z tym czarnym strojem, przysmędzaniem. To się nie sprzeda, bo to się nie sprzeda. To się nie sprzeda.
To się nie sprzeda.
Niech mówią, dajże pani spokój z tym czarnym strojem, przysmędzaniem. To się nie sprzeda, bo to się nie sprzeda. To się nie sprzeda.
No. W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.
No a teraz sprawdzimy, co się sprzeda i co będziemy sprzedawać w instytucjach kultury. Marek Równikowicz, nas zapraszamy.
Przede wszystkim w związku z ze zbliżającym się świętem niepodległości wchodzimy tradycyjnie w elementy związane z patriotyzmem, a więc my w tym przypadku łączymy już tradycyjną gęsinę, już dlatego ona została wypromowana jako produkt regionalny, ale także to łączymy z piernikami i chcemy przez te
gęsina
kilka dni...
Gęsina z piernikami?
Ale tak, i to naprawdę może być bardzo sympatyczny i bardzo fajny. Projekt ten zgłosiliśmy do konkursu ministerialnego na w ramach konkursu o niepodległej i muszę Państwu powiedzieć, że projekt ten uzyskał bardzo wysokie notowania. Zapraszamy między 11 a 17 listopada do Muzeum Toruńskiego Piernika na cały cykl imprez z tym związanych. A jako, że to jest rok Wisły i także jeszcze 20 rocznica wpisania Torunia na listę światowego dziedzictwa, w związku z tym zapraszamy także już w piątek najbliższy na wernisaż, a od soboty do oglądania wystawy poświęconej Toruniowi, Toruninny pejzaż miasta. Jak Państwo już zauważyli, cały cykl jest tych imprez związanych z Toruniem, z prezentowaniem miasta w Muzeum Historii Torunia i tam także możemy te elementy obejrzeć, plus tradycyjnie od 25, a więc od Katarzyny, będziemy mogli zajmować się piernikami i wchodzimy już w ten okres oczekiwania na święta Bożego Narodzenia, a więc między innymi w Adwent, gdzie pierniki będą jednym z głównych elementów wiodących i pokazujących całość naszego przedsięwzięcia. Tradycyjnie także ratusz, wystawy w ratuszu, które także są godne polecenia, w tym także wystawa, o czym po raz kolejny przypominam, związana z dziedzictwem Mikołaja Kopernika w związku z remontem domu Kopernika. Zapraszamy do Piwnicy Gdańskiej w Ratuszu Staromiejskim.
A w Centrum Sztuki Współczesnej?
Od niedzieli będzie prezentowany David Lynch i fotografia Kurtzona.
Na pierwszym piętrze, tak?
Na pierwszym piętrze będzie, w całej przestrzeni pierwszego piętra będzie twórczość Davida Lyncha, fotografie, litografie, jego assemblaże, malarstwo. Trochę mi tak, jak przeszedłem i obejrzałem jego pracę, trochę gdzieś mi się hasier odezwał z tyłu głowy. Gdzieś taki podobny sposób myślenia. A na dole, na parterze CSW będzie prezentowana fotografia Kurtzona. Cały szereg działań edukacyjnych jest cały czas prowadzony w Centrum Sztuki. Będzie też w grudniu wystawa poświęcona elektronicznemu ExpoGisowi. To taki konkurs międzynarodowy. Przysłali artyści pracę z różnych stron świata, nawet z Turcji, z Belgii, gdzieś tam Ameryki Południowej. I będzie wystawa poświęcona Związkowi Sztuki z designem, z projektowaniem. Będzie to wokół tkaniny, czyli jak artyści wykorzystywali, czy zajmowali się tkaniną jako tym podstawowym materiałem w realizacji dzieł artystycznych.
Ale na razie Camer Image.
Na razie jest wystawy związane z Camer Image od niedzieli. W zasadzie to od poniedziałku, bo w niedzielę będzie wernisaż, na który oczywiście wszyscy nie są w stanie wejść, bo budynek ma takie wymiary, jakie ma, ale od poniedziałku wyjątkowo, ten poniedziałek będzie czynny, od poniedziałku zapraszamy do Centrum Sztuki w Toruniu.
A Toruńska Orkiestra Symfoniczna z przytupem 11 listopada, bo z Leszkiem Możderem, tak?
Dziękuję za ten przytup, oczywiście. Będziemy świętować z Leszkiem Możderem, Piotrem Sługowskim, muzyką Henryka Mikołaja Góreckiego, miniatury na smyczki i fortepian Leszka Możdera. Zapowiada się interesujący wieczór, a 26 muzyka filmowa, wieczór Andrzejkowy. Na początku grudnia zapraszamy na spotkanie z muzyką Wojciecha Kilara pod dyrekcją maestro Maksymiuka. No i dwa koncerty sylwestrowe zwieńczą ten rok. Będzie to Wystawimy zemstę nietoperza Johanna Straussa w wykonaniu artystów Teatru z Łodzi.
No i patrzę, że taka muzyka filmowa i tutaj mamy też laureata jednego z talent show, Krzysztofa Iwaneczko, tak?
No
czyli
tak,
to się sprzeda.
Michał Grobelny. No to się już sprzedało.
To już się sprzedało, no.
Zresztą tak jak Leszek Możdżer też się sprzedał.
No wcale się nie dziwię, szczerze mówiąc.
No, ja też.
A Jerzy Maksymiuk?
Jerzy Maksymiuk, jeszcze mamy trochę biletów. Zapraszam, zapraszam.
Ale to nazwisko też się sprzedaje dobrze.
Nie, nie, Muzyka Killera, Jerzy Maksymiuk, to jest pewny program. Klasyka. Też oczywiście.
I Maciej Puto, Filharmonia Pomorska.
No my zaczynamy ciekawie, myślę, organami solo i Stowarzyszeniem Kapeli Bydgoszczensis, to już jutro. Oczywiście Bach, fuga i tokata między innymi. 10 listopada, czyli w Wigilię Święta Niepodległości, łączymy Kilar Inoskowski wraz z Komedą i Dębskim. To propozycja naszej orkiestry symfonicznej, którą poprowadzi Bernard Chmielarz, a wystąpią soliści Edyta Krzemień i Adaś Lemańczyk. Kolejne to Kulturalna Filharmonia, to jest nowy projekt naszej instytucji. Tym razem gościć będziemy młodą filharmonię.
Kulturalna przez...
Kulturalna, tak
przez
jest.
Jak kul.
Tak, od, tak, nowomowa, młodzieżowa. Adam Klocek poprowadzi swój zespół. No, z rzeczy, które stoją na pograniczu komercji i sztuki, ale na pewno mają zabarwienie bardzo artystyczne, to koncert Mietka Szcześniaka z Kapelą Bydgoszczensis w projekcie Nierówni. Wystąpią również brazylijscy instrumentaliści. Koncerty sylwestrowe, Marek Czekała wspominał o
swoich. Już tak daleko?
Ja też wspomnę, 4 będziemy mieli, a jakże. W zeszłym roku były koncerty wiedeńskie, a w tym roku zapraszamy na włoskie koncerty symfoniczne. Wizyta między innymi w Rzymie i w Wenecji.
Kto będzie prowadził?
Maciej Puto.
No proszę bardzo. Ale ja mam takie wrażenie, że mimo wszystko możemy przyrównać kulturę trochę do towaru, który no, staramy się jak najładniej opakować, żeby ten towar dobrze poszedł.
No właśnie, bardzo dużo zależy od tego opakowania, bo my w Filharmonii przez cały czas pozostajemy w tym głównym nurcie.
Bo nie patrzę na słowa Kuczmy.
Głównym nurcie prezentacji światowej symfonii, ale język, którym się porozumiewamy z naszymi szczególnie młodymi odbiorcami, jest no taki współczesny. Choćby ta kulturalna filharmonia, prawda?
Marek Czekała coś próbował.
Jeśli można, nie zapomnijmy jednak o słowach Wacka Kuczmy, bo...
Nie, tak no absolutnie towar, nie będziemy zapominać.
Że to jest, nie. Chodzi mi o to, że to jest towar, oczywiście tak, ale bądźmy świadomi tego, że żadna instytucja kultury nie jest w stanie utrzymać się tylko ze sprzedaży biletów i bez dotacji nie istniejemy. Także miejmy tego świadomość.
Ale to zostańmy wierni idei, że twórca, tworząc dzieło, nie myślał o komercji. A w tym momencie właśnie Wacu chciałem to powiedzieć, a obowiązkiem tych, którzy tworzą instytucje, jest jednak wspomaganie, bo podkreślam, nawet najlepiej funkcjonująca instytucja nie jest w stanie samodzielnie utrzymać się przy bardzo często rozbudowanych elementach zaplecza, bo tu już nie chciałbym wchodzić na temat struktur funkcjonowania, ale to, co widzimy na wystawie, jest tylko niewielką częścią. Dla przykładu, Muzeum Okręgowe w Toruniu to jest prawie 120 tysięcy pozycji inwentarzowych, 500 000 zbiorów, a popatrzcie Państwo na wystawie, można powiedzieć, że tylko jest niewielka część. Reszta jest po prostu w innym obiegu, w obiegu naukowym, dokumentacyjnym, bo taka jest istota tej instytucji. Tak,
to samo możemy powiedzieć o koncercie. Publiczność tylko widzi kilkudziesięcioro muzyków na estradzie, a jednak do przygotowywania koncertu służy no, znacznie większe grono nie tylko artystów, ale również producentów.
No i wypracujmy, to jest apel już do naszych słuchaczy, takie nawyki, żeby odwiedzać instytucje kultury. To rzeczywiście...
Tym samym wspierając te
tak instytucje. Jest. To rzeczywiście wychodzi z domu.
Wspierając siebie przede wszystkim. Uwrażliwiając
siebie.
Jeśli jest chwila czasu, to też to powtarzam wielokrotnie, że bardzo mi się podoba pomysł amerykański i angielski, że jeżeli podatnik raz zapłacił za podatek, to wstęp do instytucji jest za darmo. Bo to nie jest to, bo to jest tak, jak dwa razy się ściąga podatek, a obowiązkiem państwa konstytucyjnym jest utrzymywanie i promowanie kultury.
I to będzie pewnie kolejny temat naszych rozważań, czy za darmo sztuka jest dobrze odbierana.
Jest. Co widać po no,
oczywiście, że jest pod warunkiem, że instytucje stać na to, żeby utrzymać się.
To prawda. Wacław Kuczma, Marek Rubnikowicz, Marek Czekała, Maciej Puto. Bardzo panom dziękuję, życzę miłego dnia.
Wzajemnie dziękuję.
A na koniec Mietek Szcześniak, który się pojawi już niedługo, 22 listopada w Filharmonii Pomorskiej. Hala, jala, hala. Thank you.
Nie ma dwóch światów, jest jeden. Niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie. Cieszy się każdym rumiankiem, podaje wodę z bankiem. Miłość stamtąd i stąd. Niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie. Cieszy się każdym rumiankiem, podaje wodę z bankiem. Miłość stamtąd i stąd.